Od zawsze lubiła pisać. Zaczęła od pamiętników, skończyła na książkach dla dzieci i dorosłych. Ma ich na koncie 50 i jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa. W Polsce jest znana z serii książek o Duni, pogodnych, choć nie pozbawionych dramatyzmu, opowieściach o szkole, przyjaźni i relacjach w rodzinie. Szwedzka pisarka Rose Lagercrantz przyjechała do Poznania na targi książek dla dzieci i młodzieży. To nie była jej pierwsza wizyta w naszym kraju.
Dzień dobry, dzień wolny.
Przy jakiej okazji byłaś po raz pierwszy w Polsce?
Jag bara visste precis hur gammal jag var, men jag tror, nej, men jag var nog.
Miałam wtedy, niech sobie przypomnę, 17 albo 18 lat i wpadłam na pomysł, żeby studiować filologię rosyjską. Koniec końców wylądowałam w szkole teatralnej, ale nie zaprzestałam nauki rosyjskiego. Kiedy pojawiła się informacja o studenckim wyjeździe do Warszawy w Wielkanoc, od razu się zapisałam. Humor popsuł mi fakt, że do Polski wybierał się też chłopak, którego bardzo nie lubiłam. Kilka lat później wyszłam za niego za mąż.
To jest ten kolega z klasy, za którego wyszłaś w wieku 19 lat.
Nie chodziliśmy razem do klasy, tylko do szkoły. Był 2 lata starszy.
Można powiedzieć, że ten wyjazd was zbliżył?
To delikatnie powiedziane. Mój mąż pisze teraz wspomnienia, w których ta podróż jest kluczowym momentem. Takim kamieniem milowym w jego życiu.
Pewnie będzie powieść dla dorosłych.
Tak, to będzie powieść dla dorosłych.
A teraz jesteś po raz pierwszy w Poznaniu i za tobą spotkanie z nauczycielami, którzy uczyli się, jak budować pozytywne relacje w grupie przedszkolnej i wczesnoszkolnej z wykorzystaniem twoich książek. Jak ci się podobało to spotkanie i w ogóle pomysł, że twoje książki można wykorzystywać w szkole, w nauce małych dzieci?
Ja byłam bardzo fascynowana.
To było fascynujące doświadczenie. Wiem, że z moimi książkami pracowały dzieci w wieku 8-9 lat. Okazuje się, że historia o Duni może się przysłużyć jeszcze młodszym dzieciom. Spodobał mi się pomysł, żeby zapytać dzieci, jaki kolor ma szczęście, albo czy wokół nas pachnie szczęściem. Sama bym na to nie wpadła. Książki o Duni zaczęłam pisać, jak zmarła moja mama. Chciałam stworzyć dziewczynkę, która jest szczęśliwa, pomimo złych okoliczności.
A czy ty możesz powiedzieć za Dunią, moje życie jest szczęśliwe?
Mitt liv är lyckligt.
Tak, mogę powtórzyć. Moje życie jest szczęśliwe. Niedawno byłam w Niemczech na spotkaniu z 40 księgarzami. Jedna pani opowiedziała mi o swoim rytuale. Codziennie, kiedy idzie do skrzynki na listy, powtarza sobie: mam udane życie. Na innym spotkaniu podeszła do mnie dziewczynka, której tata był alkoholikiem, a mama nie poświęcała jej wiele uwagi. Emma także lubiła powtarzać jak mantrę: jestem szczęśliwa. Ta książka, w przeciwieństwie do innych moich książek, zaczęła się od tytułu. Postanowiłam sprawdzić, co robimy, żeby być szczęśliwi. Jest w życiu głównej bohaterki, Duni, punkt zwrotny. Jej najlepsza przyjaciółka ze szkoły, Frida, wyprowadza się do innego miasta. Dunia siedzi w pustej ławce i słyszy, że nauczycielka chce do niej kogoś dosadzić. Dunia się wzbrania i mówi: a co zrobimy, jak jednak Frida wróci? Gdzie ją usadzimy? Ta mała dziewczynka daje nam do zrozumienia, że nigdy nie można tracić nadziei. Dzieci w ogóle z optymizmem postrzegają swoje życie. Dopiero z wiekiem zaczynamy dostrzegać, że nasze dzieciństwo nie było idealne.
A myślałam, że powiesz, że w dzieciństwie właśnie tak postrzegamy świat, bo potrafimy dostrzegać pozytywy w takich drobnych sytuacjach i dopiero z wiekiem stajemy się maruderami. I dopiero po jakimś czasie musimy wrócić do tego dziecięcego zachwytu światem i spatrzeć na świat znowu z perspektywy dziecka.
Zawsze przed wydaniem książki daję ją do przeczytania jakiemuś dziecku albo dorosłemu. Pewna mała czytelniczka była oburzona, że w książce nie pojawia się świnka morska. Stwierdziłam, że to nie jest taki głupi pomysł. Dzięki zwierzątku Dunia zyska kogoś do kochania, to jej pomoże wyjść ze smutku.
Marsvin, såklart, sa hon. Då införde jag marsvinen och det visar sig att det är rena terapin med de där marsvinen.
Bardzo dużo czerpię z rozmów i z obserwacji dzieci, ale dobrą inspiracją są też dorośli. W każdym, nawet 45-latku, tkwi dziecko.
W takim razie do książki trafiają też historie twoich czytelników, a zastanawiam się, ile jest z ciebie w tych książkach.
Astrid Lindgren poprzez pisanie książek wracała do swojego sielskiego dzieciństwa. W moim przypadku jest odwrotnie. Kiedy piszę książki, to wymyślam sobie swoje dzieciństwo na nowo. Moje prawdziwe było bardzo mroczne. Zwłaszcza w trudnych chwilach wymyślam pogodne historie, które nie przytrafiły mi się w dzieciństwie. Głęboko w to wierzę, że jeżeli coś się zdarza w książce, to może też się wydarzyć w rzeczywistości. Kiedy byłam dzieckiem, książki otwierały przede mną nowy świat. Wszystko, co było w nich opisane, brałam za pewnik. Teraz, kiedy sama piszę książki, opisuję w nich to, co jest dla mnie w danym momencie ważne, na przykład przyjaźń.
Twoi rodzice przeszli przez piekło Holokaustu. Niedawno w Polsce ukazała się książka Mikołaja Grynberga, która nazywa się Oskarżam Auschwitz. I autor tej książki rozmawiał z dziećmi rodziców, którzy przeżyli m.in. obozy koncentracyjne. W tej książce są poruszające historie ludzi, którzy dorastali albo w zupełnym milczeniu i pomijaniu tej przeszłości trudnej, albo wręcz przeciwnie. Na przykład nie mogli nie dojeść obiadu, bo słyszeli, że takiej dobrej zupy w Auschwitz się nie jadło. Jestem ciekawa, jak to było u ciebie w domu? Wspomniałaś o tym, że twoje dzieciństwo było mroczne, więc obawiam się, że może należysz właśnie do tej grupy ludzi, której rodzice nie do końca uporali się ze swoją przeszłością.
Moje dzieciństwo było mroczne i to po części wynikało z tego. Nie mówiło się dużo o wojnie, ale wystarczająco na tyle, żebym wiedziała, o co chodzi. Wokół mnie żyli sami chrześcijanie. Na podwórku niektóre dzieci w ogóle nie wiedziały, kto to jest Żyd. Pewnego razu nauczycielka opowiadała o dzieciątku Jezus. Robiła to tak sugestywnie, że zakochałam się w nim. Śpiewałam psalmy na cześć Jezusa, co w końcu zniecierpliwiło mojego tatę. Ale ja nie dałam za wygraną i zaczęłam śpiewać te psalmy pod kołdrą. W Boże Narodzenie przepraszałam Jezusa, że moja rodzina nie świętuje Jego narodzenia. W końcu rodzice zabronili mi chodzić na religię. Wtedy dzieci zapytały, dlaczego Rose nie będzie umiała tego, co my? A mądra nauczycielka powiedziała, Rose, nauczy się czegoś, czego wy nie będziecie wiedzieć. To nie do końca było prawdą, ponieważ moi rodzice nie byli zbyt religijnymi Żydami. Nie wiedziałam wiele na temat mojej religii. Moja mama niewiele opowiadała o wojnie, choć jako dziecko i tak wyczuwałam, że coś złego wydarzyło się w jej życiu. Mój ojciec przyjechał do Szwecji przed 1939 rokiem. Działał w ruchu oporu w Niemczech. Ktoś pomógł mu uciec do Pragi i stamtąd do Szwecji. I właśnie tam moi rodzice się poznali. Kiedy miałam 50 lat, zaczęłam pytać. Udało mi się nakłonić tatę do zwierzeń, ale mama się opierała. Nie chciała opowiadać. Kiedy miała 87 lat i złamała nogę po raz drugi, trafiła na stałe do domu opieki społecznej. Odwiedzałam ją 3 razy dziennie i pytałam. Mamo, jak to się stało, że przeżyłaś Holokaust? Odpowiadała. Nie wiem. Naprawdę nie wiem, dlaczego żyję. Wcześniej odwiedziłam innych członków rodziny rozsianych po całym świecie i słyszałam historię, jak ktoś im poradził, żeby wysiedli 3 stacje wcześniej albo ukrył w domu, a moja mama powtarzała tylko, nie wiem, jak to się stało, że jeszcze żyję. Książkę, którą napisałam po wysłuchaniu rodzinnych opowieści, zatytułowałam Czy jeszcze istnieje? Szukałam w niej odpowiedzi na pytanie, jak moi bliscy przeżyli wojnę, ale też jak to się dzieje, że w ogóle żyjemy.